Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy. Tomasz Wranowski, dzień dobry, wieczór. 16 minut po godzinie 9, 8:19 pod niebem Galway i Dublina. Dziś będziemy z Państwem do godziny 10. Wyjątkowo, bo za tydzień już pewna audycja, która wyjdzie na stałe, w roli głównej od godziny 9:30. Kto on? Redaktor OJAS, Łukasz Jankowski. A ze mną po drugiej stronie łączy przy swoim studiu kto? Bogdan Ferenc, szef portalu polska-je.com. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie i witam oczywiście ciebie, Tomaszu.
No właśnie, rozpoczniemy chyba od tego, że zbliżają się wybory do Europarlamentu. Irlandczycy i rezydenci z Unii Europejskiej pomaszerują do urn wyborczych 9 czerwca. No w Polsce wybory 7 czerwca. No i taka zmiana, mała zmiana, bowiem przed 5 laty Irlandczycy wybierali 11 eurodeputowanych, no a w tym roku będą wybierać tych eurodeputowanych 14. W tym okręgu North Island 3 mandaty więcej do rozegrania. 74 osoby będą potykać się o to, kto będzie w Brukseli bronił interesów Republiki Irlandii. Natomiast rzecz, która może zastanawiać, to ten gwałtowny spadek notowań dla partii Sinn Féin, która przez ostatnie 2 lata brylowała w rankingu społecznego zaufania. No i cóż, zrównali się z partią Fine Gael. Ostatnie badanie nastrojów politycznych z 10 maja po 23%. Łeb w łeb. Czyżby to był, jakby nie patrzeć, wpływ nowego premiera, pana Simona Harrisa, który został szefem partii Fine Gael i premierem rządu i zaczął mówić o tym, co trapi Irlandczyków i rezydentów. Bogdanie?
Nie upatrywałbym tutaj takich odniesień, Tomku, bo ja już od kilku miesięcy wskazuję na to, że przecież Fine Gael no jest w takiej trochę zapaści politycznej, ale jednocześnie Sinn Féin nie proponuje też nikomu nowych pomysłów, jakie mogłoby ewentualnie zainteresować mieszkańców Irlandii. Pamiętajmy, że w pewnym momencie, kiedy Sinn Féin zaczął...
Bogdanie, wejdę ci w słowo, gdybyś mógł trochę panel głośności przy mikrofonie podnieść górę, będzie cię bardziej słychać.
I już podnoszę. Czy teraz jest lepiej?
Jest lepiej.
Dobrze. W takim razie będę kontynuował. Właśnie już kilka lat temu okazało się, że Sinn Féin zdobyło sobie jakieś grono zwolenników, ale tylko dlatego, że mówiło o tym, że w Irlandii brakuje mieszkań, że źle funkcjonuje służba zdrowia. No i oczywiście mówiło też dużo o podatkach. I co się stało w ostatnich, nie wiem, 2 czy 3 latach? Mówią dokładnie to samo. Nie mówią natomiast, jakie są dokładnie rozwiązania, a składają pewne obietnice, co zmieni się, jeżeli dojdą do władzy. I tutaj można upatrywać tego znudzenia tym, co jest wypowiadane, bo tak na dobrą sprawę, ja już kilka tygodni temu napisałem taki felieton, gdzie wskazuję, że rzecznicy do spraw różnych, czyli na przykład mieszkaniowych, zdrowotnych, socjalnych, mówią dokładnie to samo, co mówili przed 2 czy 3 latami. No niestety, jeżeli będziemy szli w takim kierunku, to Sinn Féin z całą pewnością nie zyska dodatkowych głosów. Jednocześnie można tutaj powiedzieć, że do pewnego momentu właśnie partia Mary Lou MacDonald jawiła się jako taka bardziej prospołeczna, ale też lekko stająca w opozycji do Unii Europejskiej. Niestety w ostatnich kilkunastu miesiącach doszła do tego, że będzie zgadzać się z tym, co na przykład proponuje Unia Europejska, czyli na przykład ten Zielony Ład i te wszystkie podatki, które no niestety będą bezpośrednio w nas uderzały, nas, którzy będą musieli płacić za prąd, paliwa i gaz. Więc to też w jakiś sposób mogło odstręczyć zwolenników od tego ugrupowania. Jeżeli mówisz natomiast, że Fine Gael zyskało na tym, że jest nowy premier, jest nowy lider ugrupowania, No cóż, z jednej strony tak, ale z drugiej strony nie mogę się z tym zgodzić. Przede wszystkim nowy lider jest człowiekiem spokojnym, wydawałby się spokojnym, ale jednocześnie okazuje się już zaraz na początku twardym politykiem. Ja jednak cały czas się zastanawiam, czy Simon Harris jako premier tutejszego rządu wytrzyma aż tak długo, czyli do końca kadencji, no przyjmijmy, że jest to już niecały rok, żeby w takim właśnie modelu prowadzić ugrupowanie i prowadzić rząd. Zrobił oczywiście kilka, przepraszam bardzo, zrobił oczywiście kilka bardzo takich popularnych posunięć, czyli między innymi zapowiedział budowę większej ilości mieszkań, robi porządki, że tak to nazwę, z dodatkami socjalnymi, które otrzymują uchodźcy z Ukrainy, ale jednocześnie robi też porządki w tej dziedzinie, którą do niedawna kierował, a był ministrem szkolnictwa wyższego, czyli ze wszystkich akademików, które są na terenie Republiki Irlandii, za jakieś 3 miesiące powinni się wyprowadzić już uchodźcy z Ukrainy. Oni oczywiście dostaną propozycje jakichś innych mieszkań, innego zakwaterowania, ale będą
Bogdanie, wejdę ci w słowo. Wejdę ci słowo, bo tutaj musimy poruszyć jeszcze jedną ważną rzecz, że jakby nie patrzeć, to właśnie Simon Harris bardziej zdecydowanie niż Leo Varadkar, no który jednak i tak w rankingach popularności polityków przed Simonem Harrisem, a na pierwszym miejscu, co mnie zastanawia, Michael Martin, szef partii Fianna Fáil. Natomiast jakby nie patrzeć, Simon Harris i pani McKinty, szefowa Departamentu Sprawiedliwości, mówi wprost, dokręcamy śrubę, trawestuję jej słowa, dokręcamy śrubę azylantom IMSP, dokręcamy śrubę tym, którzy są na naszym garnuszku, ale nie szukają pracy, nie uczą się języka, nie wchodzą w sposób praktyczny, w sposób potrzebny dla Irlandii w nasze społeczeństwo. No i będziemy ciąć zasiłki i będziemy robić z tym porządek, podobnie jak z materią mieszkalnictwa. Być może to jest powodem tej popularności, że wreszcie coś drga i Irlandczycy, chociaż są pogodni, uśmiechnięci, przyjacielscy, no to jednak skrycie albo do osób, do których mają zaufanie, no mówią, co im się nie podoba. Mieszkalnictwo, napływ azylantów, napływ uchodźców i to, co nazywa się, że powoli tej kasy może w budżecie Republiki Irlandii braknąć na pewne ważne rzeczy, na przykład inwestycje.
No tak, no bo już w tym momencie minister wydatków i reform, pan Donoghue, powiedział kilka tygodni temu, że po prostu nie będzie aż tak dużych wpływów budżetowych, czyli nadwyżek budżetowych, jakimi Irlandia mogła cieszyć się jeszcze w ubiegłym roku czy 2 lata temu. To oczywiście wskazuje, że budżet będzie musiał być bardziej niż oszczędny. No a jak to zrobić? No skoro wydajemy pieniądze na zakwaterowanie, na utrzymanie azylantów oraz uchodźców, no to jest to jedna z grup, którą można w jakiś sposób, chociaż był krytykowany premier i rząd za to przez jednego z europosłów i kandydatów na europosła, zresztą przez pana Billego Kelehera, że no niestety uderzono w najprostszy możliwy sposób w oszczędności, czyli zajęto się uchodźcami i azylantami. To oczywiście jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ lokalni radni, jedna z radnych, bodajże z Cork, nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje, że była to pani z Cork, stwierdziła, że przecież Ukraińcy, uchodźcy ukraińscy jednak integrują się z tym społeczeństwem. Nie wiem, czy tak jest w Cork, na pewno nie jest tak w Galway, bo tutaj do tej pory nie widzę tej integracji, przynajmniej w zakresie zawodowym. Chociaż też nie do końca, bo wczoraj miałem przykład, że właśnie do firmy, w której pracuję, przyszło 2 panów Ukraińców szukających pracy, co oczywiście mnie cieszy. No problem był tego typu, że wtedy zamieniłem się w tłumacza. Poproszony zostałem o to, żeby tłumaczyć z języka rosyjskiego na angielski. I właśnie okazało się, że ci panowie, no może i chcieliby pracować najchętniej jako mechanicy, plus do tego mieć takie stawki, jak zarabiają mechanicy zatrudnieni w firmie, w której pracuję, ale jednocześnie, no niestety, nie mogą wykazać się znajomością języka angielskiego, co no będzie utrudniało im pracę, no. Także to jest ten problem. Ja wtedy po już tej wizycie rozmawiałem z szefem i mówi, że no wszystko jest w porządku, tylko jak będziemy się komunikować. Wtedy zażartowałem sobie, że właściwie to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nauczył się rosyjskiego i nie będzie żadnego problemu. No, raczej nie zdecyduje się na ten krok, także myślę, że Ukraińcy do momentu, dopóki nie nauczą się angielskiego, a stracili już 2 lata, kiedy tutaj przebywają, będą mieli problemy z tym, że nie będą mogli znaleźć zatrudnienia. Co więcej o tym powiedzieć? Ukraińcy w Irlandii są trochę przerażeni tym, co się tutaj dzieje. No przede wszystkim tym zmniejszeniem zasiłków, które w tym momencie otrzymują w kwocie 232 euro. Czyli jest to kwota taka standardowa zasiłku, na przykład zdrowotnego, czy dla osób poszukujących pracy. Ale no już niedługo przynajmniej grupa 27 tysięcy z nich otrzyma ten zasiłek w wysokości 38,80 euro, co z całą pewnością nie da możliwości utrzymania im się tutaj. No na to właśnie między innymi zwróciła uwagę jej ekscelencja ambasador Larysa Gerysenko, która stwierdziła, że no tak nie może być. W najbliższym czasie spotka się z irlandzkim rządem, będzie omawiała tę kwestię i będzie próbowała w jakiś sposób wpłynąć na irlandzki rząd. Oczywiście pani ambasador podkreślała, że to może wywołać falę odejść z Irlandii, powrotów na Ukrainę, gdzie toczy się wojna. No ale cóż, ja już kiedyś mówiłem, że rząd w Irlandii jest dosyć spokojnym, delikatnym rządem i jeżeli chcą się kogoś, może to jest za mocne słowo, ale pozbyć, robią to w formie light i po prostu no, na przykład obniżają zasiłki albo nie udzielają już tylu benefitów, jakie osoby czy też grupy osób miały wcześniej.
Redaktor Bogdan Ferencz, portalu polska-kije.com. Słuchają Państwo Studia Dublin.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
No to jeszcze porozmawiajmy sobie o wyborach, zanim ten sympatyczny Michałek, który przyszykowałeś. No doskonale słuchacze Radia Wnet i Studia Dublin wiedzą, że ordynacja wyborcza w Irlandii oparta jest na STV, czyli Single Transferable Vote. 5 lat temu zwyciężyła partia Fine Gael, która zdobyła 4 fotele w Parlamencie Europejskim. Frekwencja no niespełna 50%, 49,7%. No Społeczeństwo irlandzkie mówi, że pójdzie do wyborów europejskich tłumnie niż 5 lat temu. Natomiast gdzie upatrujesz faworytów? Czy jednak to będą partie antysystemowe, no bo przecież też kandydaci Niepodległej Irlandii zarejestrowali się w gronie 74 kandydatów do objęcia foteli w Parlamencie Europejskim. Oczywiście wielki kontestator, czyli pan Peter Twobin, szef partii Autu. Czy jednak widzisz te mainstreamy w roli sukcesorów i zwycięzców tego, co wydarzy się przy urnach wyborczych w Irlandii 9 czerwca? Bogdanie.
Właściwie nie wiem, jak chciałbym to oceniać, albo jak mogę to ocenić, albo co powiedzieć na ten temat, bo tutaj głosy faktycznie mogą rozłożyć się bardzo, bardzo na pół. Z jednej strony jest duża część osób, która w Irlandii uważa, że dobre jest to, co robi Unia Europejska, popiera działania, chociaż coraz większa grupa przestaje się z tym zgadzać, ale jednocześnie jest też liczna reprezentacja osób, które twierdzą, że te wszystkie nowe pomysły unijne w ogóle nie pasują do Irlandii, Irlandia ich nie chce przyjąć, więc to może się okazać gwoździem do trumny dla niektórych europosłów. Są oczywiście ci główni, którzy od no przynajmniej jednej kadencji zasiadają w Europarlamencie, no a oni prezentują jak gdyby zdanie, które jest obowiązujące w Brukseli. Takim jest między innymi wspominany i znany mi europoseł Billy Kelleher, który właśnie przedstawia w swoich programach, w swoich informacjach, które przesyła do mediów, te dobre strony tego wszystkiego, tych zmian, które zachodzą i będą zachodzić w Unii Europejskiej, między innymi z powodu zmiany na te ekologiczne systemy ogrzewania i różne wszystkie inne ciekawe rzeczy. No, z czym ja do końca nie mogę się zgodzić, tak samo jak wiele osób moich znajomych nie zgadza się z tym, ponieważ niedawno zmodernizowali energetycznie swoje domy, no a jednocześnie okazuje się, że to jest niewystarczające i będzie bardziej niewystarczające niż jest do tej pory. Oczywiście nie zgadzają się z takimi prezentacjami i taką narracją, która prowadzi do tego, żeby zagłosować na europosłów, kandydatów na europosłów z tych głównych partii. Fakt, że dużo domów w Republice Irlandii potrzebuje głębokiej modernizacji energetycznej. To oczywiście będzie kosztować. Ludzi nie stać na to, żeby przeprowadzić remont, który kosztuje, nie wiem, 50, 70 albo więcej tysięcy. Więc tutaj będziemy mieli bardzo ciekawą sytuację, bo będziemy za chwilę, za ten miesiąc już właściwie wiedzieli, w którym kierunku poszła Irlandia i w którym kierunku mieszkańcy Zielonej Wyspy będą chcieli, żeby rozwijała się Unia Europejska. Myślę jednak, że ci, którzy będą głosowali, nie są aż tak bardzo przyjaźnie nastawieni do rozwiązań, które proponowane są przez Brukselę. Ich będzie to chyba takie wskazanie, że jednak europosłowie powinni przystopować i przemyśleć jeszcze raz te swoje działania w dziedzinie klimatycznej, ale też każdej innej, bo gospodarka przecież Unii Europejskiej nie jest w najlepszej kondycji i nie zanosi się, żeby to się bardzo szybko poprawiło. Chociaż pewne jaskółki już się pojawiają, tak jak na przykład Francja, która zaczęła rozmawiać z Chinami i myślę, że w tym kierunku, jeżeli poszłaby Unia Europejska, czyli w jakiś sposób zaczęła głębszą współpracę z państwem środka, oczywiście na zasadach komercyjnych i na zasadach biznesowych, wtedy mogłoby się okazać, że Europa wcale nie jest aż tak bardzo uzależniona od Stanów Zjednoczonych, jak się to wszystkim wydaje.
Bogdan Ferenc, Tomasz Ubranowski, słuchają Państwo.
Studio Dublin.
No i finale twojej korespondencji ze studia Riverside, radosny weekendowy Michałek, drogi redaktorze Bogdanie Ferencu, ty.
O. A to z twojego miasta, czyli ze stolicy Republiki Irlandii, bo w ubiegłą sobotę policja, nasza dzielna garda, zatrzymała do kontroli taksówkę. Jak się okazało, pan taksówkarz nie miał po pierwsze uprawnień do tego, żeby być taksówkarzem, nie miał zezwoleń, nie miał licencji. No, najciekawsze jest to, że nie miał prawa jazdy. No i niestety został aresztowany i teraz będzie odpowiadał karnie. No ale to takie rzeczy też w Irlandii się dzieją, bo tutaj uważa się, że kontroli na drogach jest mniej niż mało i bardzo długo można jeździć bez uprawnień, co oczywiście niektórzy uskuteczniają, no ale temu panu akurat nie wyszło. No i został postawiony w stan oskarżenia, który może się skończyć albo bardzo wysoką grzywną, albo nawet 2 latami pozbawienia wolności. Jeszcze jedna ciekawostka, bo jedna z dublińskich pizzerii została uznana za najlepszą w Europie i The Little Pig z Dublina może się cieszyć tym tytułem. Ona ma też jedną gwiazdkę Michelina, także jeżeli będziecie Państwo w Dublinie, to zapraszam, żebyście ją sobie odwiedzili, spróbowali, a później przekazali nam najlepiej informacje, czy pizza z tej właśnie Little Pig była odpowiednią, była dobrą, była najlepszą w Europie, a może nawet na świecie.
No, ale powiem ci, Bogdan, że ta pizzernia bardzo blisko studia 37, no, ale my tniemy węgla, więc możemy się tylko... Tak.
Musimy tam iść, koniecznie.
Bogdan Ferenc. Studio Riverside, portal polska-kije.com. Dziękuję ci pięknie. No i cóż, dobrego dnia, redaktorze.
Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję Tobie, Tomaszu, i do usłyszenia.
Panie i Panowie, a teraz... Bo dzięki Państwu możemy frunąć wręcz ponad falami, trochę jak delfin, kiedy ta żółta łódź podwodna, patrząc na Państwa szczodrość, dobrodziejki i wy, zacni patroni, wspieracie nas grosikami, szeleszczącymi papierkami, no to wtedy ta żółta łódź podwodna niczym radosny delfin wyłania się i robi wielki skok ponad wzburzonym morzem, czy też oceanami. Natomiast piękne słuchaczki i zacni słuchacze, dzisiaj wspomnienie bitwy pod Monte Cassino. Ja powrócę raz jeszcze do mojej jednej z 10 rozmów, które przeprowadziłem w roku 2020, który Senat Rzeczpospolitej Polskiej nazwał rokiem ojca Józefa Marii Innocentego Bocheńskiego, naszego znakomitego, wspaniałego logika, filozofa, ale także sowietologa, ale także patrioty i żołnierza trzech kampanii, rok 1920, generał Kleberg i rok 1939, no i potem to wszystko, co działo się na włoskim Bucie pod dowództwem generała Władysława Maczka. Bo, tak jak powiedziałem dzisiaj w poranku wnet, nasi alianci zawsze nas zostawiali na lodzie, zawsze bili się, dzielnie się bili do ostatniego i bili się zawsze do ostatniego polskiego żołnierza. Ojciec Bocheński miał dylemat i kiedy dowiedział się już o porozumieniach w Jałcie w roku pańskim 1944, stwierdził, że bić się nie należy, ale podjął inną decyzję generał Władysław Anders. Staś w archiwalnych, fragment rozmowy z Pawłem Winiewskim, niezwykłym człowiek, mieszkaniec dumnego grodu Kraka, który przeprowadził ostatnią za życia ojca Bocheńskiego o rozmowę pod niebem w Szwajcarii. Paweł Winiewski i ja, lipiec roku pańskiego 2020.
Radio Wnet, więcej niż radio.
Już wtedy skupiał się, jakby nie patrzeć, na wnikliwej analizie, jak to można ująć w skrócie, alianckiej zdrady Polaków i Polski.
Bocheński został oddelegowany przez księdza biskupa polowego, generała dywizji Józefa Gawlinę, którego był kapelanem do zleceń, czyli adiutantem po prostu. Został oddelegowany 17 lipca 1944 roku do Rzymu. I tam objął bardzo poważną posadę, po prostu kapelan komendy placu Rzymu, czyli szef w zasadzie wszystkich księży, którzy wtedy w Rzymie przebywali, tych kapelanów wojskowych. Ale co tam ojciec Bocheński mówi? Zakwaterowano go na rogu Piazza Wenecja i Corso Umbero i mówi, spędziłem dwa razy sierpień w Rzymie, czyli miesiąc, w którym każdy, kto może, z Rzymu wyjeżdża. I ojciec Bocheński dodaje, i w którym to sierpniu jest w kalendarzu tylu świętych, bo od upałów poumierali. Więc on dzielnie się zmagał z upałami, ale jakżeś to słusznie powiedział, zmagał się też z myślą, która go nurtowała, na pewno toczyła jak robak, że te kresy, na których on mieszkał, gdzie się urodził, gdzie się wychował w młodości, bo urodził się pod Krakowem, w Czuszowie, w powiecie miechowskim w 1902 roku, że te kresy zostały sprzedane Moskalom przez właśnie tych aliantów i powstało poważne zagadnienie, czy się bić dalej. Ja pozwolę sobie tu zacytować to, co ojciec Bocheński we wspomnieniach pisze. W Rzymie przeżyliśmy także zdradę jałtańską. Ta zdrada nastąpiła w czasie, gdy walki jeszcze trwały i pytanie, czy warto dalej walczyć, narzucało się z siłą. Otóż ośrodek prasowy w Rzymie, którym ojciec Bocheński kierował, był rodzajem centrali politycznej korpusu. I staliśmy, o ile pamiętam, wszyscy ci pracownicy tych redakcji katolickich, które zostały oddane pieczy biskupa polowego. To były wydawnictwa katolickie przede wszystkim, ale też dla Polaków, którzy przebywali na robotach w Niemczech i zostali potem oswobodzeni. Dla kurii watykańskiej również. I ojciec Bocheński pisze, staliśmy, o ile pamiętam, wszyscy na stanowisku, że dalej walczyć nam nie wolno. Nie było już sprawy, dla której nasi żołnierze mogliby się narażać i ginąć. Odpowiedzialni za nich, a więc dowódcy, nie mieli prawa nakazywać im dalszej walki. Były wprawdzie argumenty przemawiające za tezą przeciwną. Mówiono, że przyszłość naszych żołnierzy zależy od tego, czy zechcą walkę dalej prowadzić. Powoływano się także na braterstwo broni z innymi aliantami, ale pierwszy argument robił z nas ordynarnych najemników walczących wyłącznie dla korzyści materialnej, a drugi wydał nam się niepoważny wobec tak jaskrawej zdrady tychże aliantów. W tym duchu napisaliśmy też list do generała Andersa. Generał posłuchał jednak rady pułkownika Bączkiewicza i kazał walczyć dalej. Moim zdaniem, nie tylko moim zdaniem, zawiedliśmy się na nim. Nie wykazał w tej sprawie wielkości. Koniec cytatu.
Paweł Winiewski, mój gość.
Radio Wnet, więcej niż radio.
Z taśm archiwalnych jedna z 10 rozmów poświęconych życiu, twórczości, myśli i patriotyzmowi ojca Józefa Innocentego Marii Bocheńskiego. Natomiast teraz przemówi sam ojciec Bocheński na prawach cytatu z wielkiego reportażu Mistrz Życia. Za pozwolenie, że w Radiu Wnet możemy używać fragmentów tego reportażu, pokłonię się właśnie Pawłowi Winiewskiemu. Ojciec Józef Maria Innocenty Bocheński.
Teraz to ze Szwajcarzenie przyszło mi tym łatwiej, że są różne strony charakteru narodowego, które są nam i Szwajcarom wspólne. Dwie wymienię. Jedno to jest miłość wolności, której symbolem jest ta kolumna barska z napisem "Wolność to wielka rzecz". Powiedziałbym fanatyczna miłość niepodległości, które mamy Szwajcar dokładnie ten sam sposób ją rozumie jak Polak. A druga rzecz, która jest może mniej znana, to jest, że Szwajcarzy wyznają tak jak my przekonanie tak pięknie wyrażone w naszym hymnie narodowym, co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. To znaczy że o potrzebie walki. Szwajcaria została założona, stworzona, żeby walczyć w obronie przełęczy tutejszych. I dlatego nas Szwajcarami łączy, mimo wielu różnic, bardzo głębokie podobieństwa w naszej postawie wobec niepodległości i tak dalej. I stąd Polakowi jest łatwiej się zeszwajcarzyć, niż powiedzmy zwłoszczyć czy sfrancuzić.
Radio Wnet.
W 1918 roku, jak Polska powstała, jakśmy mówili, jak Polska wybuchła, nigdy byśmy Polski nie byli odbudowali, gdybyśmy nie mieli kawałka żelaza, to jest ludzi wykształconych w fachu wojennych. Mam nadzieję, że ten duch wojenny w Polsce pozostanie żywy, bo bez wojska na tej ziemi naród nie może przeżyć. Są co prawda pacyfiści, ale uważam, że pacyfiści są najgorszymi wrogami pokoju. O co oni robią? Oni rozbrajają narody pokojowe, jak nasz naród, i które ustępują wtedy miejsca drapieżcom i ci drapieżcy toczą wojny między sobą. Nie ma gorszych wrogów pokoju, jak tak zwani pacyfiści. No, muszę się przyznać, obawiając się, że obrażę uczucia niektórych moich słuchaczy, że ja wojny dosyć lubię. Obawiam się, że będzie następna wojna, bo będzie. To już nie będę mógł wziąć udziału, bo jestem stary, ale wojna to jest bardzo wielka rzecz.
Radio Wnet. Więcej niż radio.
Ojciec Józef Innocenty Maria Bocheński. Dominikanin to ten, który twierdzi, że Bóg dał nam serce, ale dał też rozum, aby tego serca używać i odwrotnie. Paweł Winiewski, gdzieś w portalu wnet.fm, którym zarządza mój serdeczny przyjaciel Andrzej Karaś, wystarczy w tej naszej lubce wystukać Tomasz Wybranowski, ojciec Bocheński, Paweł Winiewski i odnajdą Państwo archiwalne zapiski tych rozmów sprzed 4 lat. Sięgnijmy dzisiaj też, mając chwilę spokoju i czasu dla samego siebie, odłożyć te wstrętne iPhony, telefony, zamknąć laptopy i sięgnąć po ten wspaniały fresk historyczny wielkiego Melchiora Wańkowicza. Młodym dziennikarzom zawsze mawiam, jeżeli chcecie być dobrymi dziennikarzami, jeżeli chcecie dobrze pisać, no to prawie na pamięć dwutomówka Karawka La Fontaine'a, wielkiego Melchiora Wańkowicza, najlepszy reportażysta. Człowiek, który czuł to pióro i który żył dla tworzenia, jak mówił, zapisków ulotności po to, aby nie zapomnieć o sile i mocy tego polskiego ducha, chociażby pod Monte Cassino w 1944 roku. A przypomnę też, że kilka specjalnych programów już w czerwcu na antenie sieci Radia Wnet, bowiem w tym roku mija 50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza. Odszedł w roku 1974. No ale skoro dzisiaj wspominamy krew przelaną naszych żołnierzy, 927 z nich zginęło na tych wzgórzach wokół klasztoru Monte Cassino, no to teraz projekt Patrioci i Monte Cassino. Monte Cassino, projekt Patrioci, panie i panowie. No i cóż, jestem trochę wzruszony, ale takie rzeczy związane tylko z Radiem Wnet, bo Paweł Winiewski, wielki Paweł Winiewski, autor ostatniego wywiadu za życia wielkiego ojca Marii Józefa Innocentego Bochońskiego, wysłał mi niezwykłego SMS-a. Tomku, jeszcze raz dziękuję ci za wspólne dzieło o ojcu bochońskim, Paweł. Drogi Pawle, panie Pawle Winiewski, mówiąc czcią i szacunkiem, tak jak obiecywałem, a zawsze słowa dotrzymuję, te nasze wywiady krążą w sieci, pojawiają się we fragmentach na antenie sieci Radia Wnet. No, ja często cytuję ojca Bochańskiego, bo jest tego wart i dopóki sił mi starczy, Krzysztofowi Skowrońskiemu, to o tym wielkim człowieku, najbardziej znanym Polaku przed erą Jana Pawła II na całym świecie, co warto pamiętać. Natomiast teraz, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, przywołam pamięć Feliksa Konarskiego i Alfreda Schütza. To oni, albo Schütza, bo po niemiecku nie nauczyłem się nigdy mówić i mam nadzieję, że nie będę musiał uczyć się tego języka. Czerwone maki na Monte Cassino, to oni są autorami tej legendarnej pieśni, która upamiętnia zdobycie przez polskie oddziały ruin włoskiego klasztoru. Stamtąd Niemcy blokowali te siły alianckie w drodze na Rzym. Co ciekawe, ta piosenka powstała w ciągu kilku godzin przed jego zdobyciem, nocą z 17 na 18 maja 1944 roku, a więc dokładnie 80 lat temu, a powstała w pobliskiej bazie wojskowej. Autorem słów był Feliks Konarski, a autorem melodii Alfred Schütz. Natomiast wyśpiewał to niezwykłe Gwidon Borucki, pierwszy wykonawca Czerwonych Maków na Monte Cassino. No i za chwilę to legendarne nagranie, pierwsze zarejestrowanie tej pieśni przez Gwidona Boruckiego. Rok 1959, Antypody, Brisbane, Australia. No i to oczywiście dzięki archiwum pani Anny Mieszkowskiej. No i cóż mogę powiedzieć, kiedy żołnierze zdobyli klasztor Monte Cassino, posłużę się wspomnieniami Feliksa Konarskiego. Historia Czerwonych Maków. Spisał je Feliks Konarski w Londynie w roku 1961. Cytuję. Pierwszym wykonawcą pieśni Czerwone Maki podczas Akademii w kwaterze generała Władysława Andersa w Campo Basso był Gwidon Borucki, żołnierz armii Andersa, muzyk, piosenkarz, aktor. Grała 14-osobowa orkiestra Alfreda Schütza. Śpiewając po raz pierwszy Czerwone Maki u stóp klasztornej góry, płakaliśmy wszyscy. Żołnierze płakali z nami. Czerwone maki, które zakwitły tej nocy po raz pierwszy, stały się jeszcze jednym symbolem bohaterstwa i ofiary i hołdem ludzi żywych dla tych, którzy przez miłość, wolności polegli dla ludzi. Śpiewał Gwidon Borucki i on teraz zabrzmi, to on jako pierwszy zaśpiewał dla żołnierzy tuż po tym, gdy pył bitewny opadł. Czerwone maki na Monte Cassino. Wielki Gwidon Borucki, Czerwone maki na Monte Cassino. Niezwykłe, przejmujące wykonanie. Gwidon Borucki, Brisbane, rok pański 1959. Panie i panowie, dzięki wam możemy o tych bohaterach, choć to często zapomniane i niepoprawne mówić, bo...
Wspieraj Radio Wnet, patronite.pl / Radio Wnet.
Zapraszam dzisiaj od godziny 13:00, muzyczny piątek. W pierwszej części wspomnienie Grzegorza Przemyka. Kasia Adamiak do mnie napisała. Kasiu, na pewno wykorzystam i za chwilę po programie pochylę się nad tymi niezwykłymi pieśniami. A moim gościem o 13:30 będzie Juliusz Erasm Bolek. Cóż mogę powiedzieć? Piękne koncerty Bruce'a Springsteena pod niebem Irlandii. Kończy się studio Dublin. Ku dobru, piękno, światło i miłości słyszymy się o 13:05, a za chwilę nasz dobry, znakomity nabytek. Kto? Arkadiusz Jarzycki, serwis informacyjny sieci Radia Wnet.
Studio Dublin.